Duchu Święty, natchnij mnie. Miłości Boża, pochłoń mnie. Na właściwą drogę zaprowadź mnie. Maryjo, Matko, spójrz na mnie. Z Jezusem w duchu błogosław mnie od wszelkiego zła, od ducha złego, od wszelkiego złudzenia i od wszelkiego niebezpieczeństwa. Zachowaj mnie. Amen. Przezywające wstawiennictwa Ducha Świętego, bo bez Niego nie możemy powiedzieć, że Panem jest Jezus. Tym bardziej trudno nam zgłębiać poszczególne prawdy zawarte w katechizmie Kościoła katolickiego, a następnie przekładać je na naszą codzienność, na nasze życie. Dlatego też i to wezwanie, które nieustannie nam towarzyszy do Ducha Świętego, aby to On nas prowadził, aby to On otwierał nasze serca, nasze umysły na tą Bożą prawdę. A sięgając do katechizmu Kościoła katolickiego, rozważamy dalsze punkty. Jesteśmy w artykule 8, wierzę w Ducha Świętego, a punkt, to już punkt 4, Duch Chrystusa w pełni czasu. Jan, poprzednik, prorok i chrzciciel, następnie raduj się, pełna łaski, czyli działanie Ducha Świętego w życiu Najświętszej Maryi Panny i Chrystus Jezus, czyli działanie Ducha Świętego w życiu Pana Jezusa od wcielenia aż po zmartwychwstanie. To tematy, które dziś będą nam towarzyszyły w naszej refleksji, punkty od 717 do punktu 730 Katechizmu Kościoła Katolickiego. Duch Święty to ta myśl przewodnia naszego dzisiejszego rozważania. Katechizm Kościoła katolickiego ukazuje całość historii zbawienia, jaką właśnie działanie Ducha Świętego w nierozerwalnej łączności jedności z Synem Bożym. Słowo Boga, Jego tchnienie, zaangażowanie widoczne są już w dziele stwórczym, znajdując się u początku całego stworzenia, aż do momentu pełni czasów. Ojciec nieustannie posyła zarówno Słowo, jak i Ducha. Jakkolwiek na tym etapie posłania pozostaje ono ukryte. Duch Boży, przygotowując czas przyjścia Mesjasza, mówi przez proroków. W teofaniach starotestamentalnych możemy widzieć i słyszeć Słowo Boże, równocześnie objawione i zacienione w obłoku Ducha Świętego. W Starym Testamencie zarysowują się dwie linie profetyczne. Jedna ukierunkowana ku Mesjaszowi, druga ku obietnicy nowego Ducha. I zbiegają się one ostatecznie w jedno, gdyż to właśnie napełniony Duchem Mesjasz dokona wylania Ducha Świętego, Ducha Życia. Tenże Duch, zgodnie z obietnicą, odnowi w czasach ostatecznych serca ludzi, wpisując w nich nowe prawo. Wielkim dziełem ukrytego działania Ducha, przygotowującego w czasie Starego Testamentu przyjście Chrystusa, jest reszta Izraela, lud ubogich w duchu, pokornych i cichych, którzy, powierzając się z ufnością tajemniczym Bożym zamiarom, sercem oczyszczonym i oświęconym przez Ducha Świętego, rozpoznają i przyjmują z wiarą przychodzącego Mesjasza. Czytamy w katechizmie Kościoła katolickiego. Duch Święty w misji Jana Chrzciciela. Jan Chrzciciel w łonie Matki napełniony został Duchem Świętym. Tenże Duch uzdalnia go do realizowania misji poprzednika Mesjasza. Nakazuje mu iść przed Panem, który jest już blisko, aby przygotować dla niego drogę. Jan jest ostatnim z szeregu proroków, a nawet więcej niż prorokiem, jak czytamy w Ewangelii według świętego Łukasza w 7 rozdziale, 26 wersecie, bo właśnie Duch Święty wypełnia swoje mówienie przez proroków. Napełniony duchem prawdy, przychodzi on, aby zaświadczyć o światłości. W spotkaniu z Chrystusem z natchnienia tegoż ducha daje świadectwo, w którym streszcza się cała jego misja. On jest Synem Bożym. Oto Baranek Boży. Katechizm Kościoła katolickiego nazywa Maryję arcydziełem posłania Syna i Ducha Świętego w pełni czasu. Duch Święty przygotował ją przez swoją łaskę, aby przez nią mogły się w pełni realizować Boże zamiary. Było czymś odpowiednim, by Matka tego, w którym mieszka cała pełnia, bóstwo na sposób ciała, była pełna łaski. Tylko dzięki łasce została ona poczęta bez grzechu pierworodnego jako najpokorniejsze ze stworzeń, najbardziej zdolna do przyjęcia niewymownego daru z ręki Wszechmogącego Boga, czytamy w katechizmie Kościoła katolickiego. To właśnie w niej, dzięki działaniu Ducha Świętego, Ojciec znajduje mieszkanie, w którym Jego Syn i Duch mogą mieszkać wśród ludzi. W niej też zostają zapoczątkowane wielkie sprawy Boże, które Duch Święty będzie wypełniał w Chrystusie i w Kościele. Za sprawą Ducha Świętego Maria poczęła i zrodziła Syna Bożego. Jej dziewictwo nacechowane jest wyjątkową płodnością przez moc Ducha i wiarę. W Marii Duch Święty objawia Syna Ojca, a ona, napełniona Duchem, pokazuje Słowo w uniżeniu Jego ciała i pozwala Go poznać ludziom, szczególnie ubogim. Przez nią Duch Święty prowadzi ludzi do wspólnoty z Chrystusem. Maryja trwa też z dwunastoma jednomyślnie na modlitwie, wypraszając dar Ducha zapoczątkowującego w poranek pięćdziesiątnicy czas Kościoła. Następnie kolejny z momentów, w którym unaocznia się działanie Ducha Świętego, to nawiedzenie. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. W czasie zwiastowania anioł objawia Maryi tajemnicę odnoszącą się do jej krewnej Elżbiety, która poczęła w swojej starości syna i jest już w szóstym miesiącu. Ze względu na szczególną więź, jaka zaistniała pomiędzy poczętym Jezusem a Janem, który będzie jego poprzednikiem, również między ich matkami pojawia się wyjątkowa relacja. We wrażliwej i szlachetnej duszy Maryi rodzi się uczucie kobiecej solidarności opartej na wspólnym udziale w zbawczych zamiarach Boga. Stąd ewangelista stara się ukazać działanie Ducha Świętego podczas spotkania dwóch matek oczekujących na potomstwo. Już ojciec Jana, Zachariasz, otrzymał zapewnienie, że w łonie matki napełniony będzie Duchem Świętym. W chwili nawiedzenia Elżbieta pod wpływem Ducha Świętego wypowiada słowa: błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Widzimy tutaj zdumienie Elżbiety i radość z tego, że została wprowadzona w tajemnicę przyjścia obiecanego Mesjasza, Zbawiciela. Duch Święty sprawia to szczególne olśnienie u Elżbiety, która wyraźnie określa Maryję jako Matkę Pana, czyli samego Boga. Zarówno w Maryi, jak i w Elżbiecie działa Duch Święty, który je oświeca, który je inspiruje. Przed Maryją otworzył on tajemnicę jej mesjańskiego, dziewiczego macierzyństwa. A Elżbiecie ukazał ukrytego w łonie Maryi Zbawiciela, Pana. Duch Święty jest także sprawcą wewnętrznego uniesienia zarówno Elżbiety, jak i Maryi, która wyśpiewała swój Magnifikat. Kolejny z momentów to ofiarowanie w świątyni, gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według prawa mojżeszowego, przynieśli dziecię do Jerozolimy, aby je przedstawić Panu. Maryja i Józef wypełniają przepis prawa mojżeszowego dotyczący poświęcenia pierworodnego syna Bogu w świątyni i złożenia ofiarę na znak wykupienia małego Izraelity. To wydarzenie staje się kolejną okazją do interwencji Ducha Świętego, który nadaje temu obrzędowi znaczenie mesjańskie i włącza je w tajemnicę Chrystusa Odkupiciela. Osobami wybranymi do tego objawienia stają się starzec Symeon i prorokini Anna. Symeon był człowiekiem sprawiedliwym, człowiekiem pobożnym, wyczekującym pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. On objawił mu, że nie umrze nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. W dniu ofiarowania Jezusa w świątyni za natchnieniem Ducha udał się tam, by w jego oczom ukazał się Zbawiciel, którego Bóg przygotował dla wszystkich narodów. Duch Święty działa w Symeonie, któremu wskazuje miejsce, czas oraz okoliczności spotkania i dostrzeżenia oczyma wiary obiecanego Zbawiciela. Z kolei prorokini Anna, która od lat wczesnego wdowieństwa nie rozstawała się ze świątynią, została obdarzona szczególną zdolnością zrozumienia w świetle Ducha Świętego planów Boga i tłumaczenia Jego nakazów. Ewangelista stawia ją niejako przy boku Symeona, by wraz z nim wysławiała Boga i mówiła o nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy. To spotkanie w świątyni ma także wymiar zapowiadający odkupieńczą ofiarę Jezusa. Gdy wypowiadane są słowa: oto ten przeznaczony jest na upadek i powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą, to Duch Święty działa swoją mocą i ujawnia rzeczy przyszłe dotyczące zarówno Zbawiciela, jak i osób włączonych w jego zbawcze dzieło. Ewangelie dzieciństwa wyraźnie ukazują obecność Ducha we wszystkim, co się wiązało z tajemnicą wcielenia. Idąc dalej, spójrzmy na ten duchowy rozwój Pana Jezusa. Dziecię rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na nim. Czytamy w Ewangelii według świętego Łukasza, 2 rozdział, 40 werset. Opowieść o odnalezieniu Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej stanowi ostatnią informację dotyczącą dzieciństwa Jezusa zapisaną w Ewangelii. To prawda, że nie ma tutaj wzmianki o Duchu Świętym, ale na to wydarzenie należy spojrzeć w świetle teologii łaski i wzrastania duchowego człowieka w jego ziemskim życiu. Jezus, przedwieczne Słowo Boga, przyjmując ludzką naturę przez poczęcie i narodziny z Maryi, przechodzi realne etapy ludzkiego rozwoju. Niemowlęctwo, dziecięctwo, dorastanie, młodość stały się zwyczajną drogą wzrastania w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi. Określenie łaska Boża spoczywa na nim wskazuje jednoznacznie, że Jezus był pod wpływem Ducha Świętego. Teologia wskazuje na pochodzenie łaski Bożej. Mówi, że jej główną przyczyną jest moc Ducha Świętego. Jak powie święty Tomasz z Akwinu, jest to łaska usprawiedliwiająca i uświęcająca, która przywraca człowiekowi przyjaźń z Bogiem w Królestwie Niebieskim. W tym darze łaski człowiek otrzymuje Ducha Świętego i przez nią Duch Święty mieszka w nas. W Chrystusie, w związku ze zjednoczeniem natur w jednej osobie Syna Bożego, Duch Święty jest obecny w całej pełni. Pełnia łaski w Jezusie była jednak odpowiednia do Jego wieku. To samo odnosi się do mądrości, którą Jezus posiadał od początku w pełni, adekwatnie do swojego wieku. Stąd też to stwierdzenie Pisma Świętego, że wzrastał on w mądrości. Nie była to jedynie ludzka wiedza związana z uczeniem się i nabywaniem życiowego doświadczenia, ale prawdziwa mądrość pochodząca od Ducha Świętego. W ten sposób Jezus daje także wzór dzieciom, młodzieży, by wzrastać u mądrości i łasce u Boga i u ludzi, napełniając się darami Ducha Świętego otrzymanymi już w sakramencie Chrztu Świętego. Idąc dalej, w owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i ducha jak gołębice zstępującego na niego. To fragment z Ewangelii według świętego Marka. Głównym tematem przepowiadania Jana Chrzciciela było nadejście Mesjasza Pańskiego, który będzie chrzcił Duchem Świętym. W wydarzeniu chrzcielnym Jezusa trzeba zwrócić uwagę na kilka ważnych elementów. Łukasz podaje nam, że kiedy cały lud przystępował do chrztu, również Jezus go przyjął, a stało się to, gdy się modlił. To stwierdzenie wskazuje na to, iż Jezus przez modlitwę przygotowywał się na przyjęcie daru Ducha Świętego i potwierdzenie swojej misji przez Ojca. Symbol otwartych niebios przywołuje na pamięć teksty z proroka Izajasza, pełne oczekiwania na przyjście obiecanego Zbawiciela. Otwarte niebiosa i głos Ojca, Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie, potwierdzają szczególną inicjatywę podjętą przez Ojca i Ducha Świętego, a realizowaną w sposób widzialny przez wcielone Słowo. Warto także zwrócić uwagę na symbol gołębicy, która podczas chrztu w Jordanie ukazuje się jako znak Ducha Świętego. Niektórzy ojcowie Kościoła nawiązują do starotestamentalnego potopu i Noego, który wypuścił z arki gołębicę, a ta wróciła, niosąc w dziobie świeży listek z drzewa oliwnego. Gołębica symbolizuje odpuszczenie grzechów, pojednanie z Bogiem i odnowę przymierza, co dokonuje się wraz z mesjańskim posłaniem Jezusa. Idąc dalej, spójrzmy na ten moment, który bezpośrednio poprzedza publiczną działalność Pana Jezusa, czyli moment 40 dni na pustyni. Zaraz też po chrzcie Duch wyprowadził go na pustynię. Jezus po otrzymaniu z ręki Jana chrztu został napełniony Duchem Świętym, a głos Ojca dochodzący z otwartych niebios potwierdził uroczyście Jego zbawcze posłanie na ziemi. Po tym wydarzeniu Jezus zostaje wyprowadzony na pustynię, by tam przeżyć bardzo ważny czas przed rozpoczęciem publicznej działalności. Pan Jezus poddaje się Duchowi Świętemu, którego kieruje na pustynię. Jest to miejsce odosobnienia, które posiada swoją głęboką symbolikę, jak i historyczne odniesienia. Pustynia jest zarówno miejscem spotkania z Bogiem, jak i czasem duchowej walki i kuszenia ze strony szatana. W czasie 40-dniowej wędrówki przez pustynię, przepraszam, 40-letniej oczywiście wędrówki przez pustynię, Izraelici doświadczyli obecności i opieki Boga, ale też i byli wielokrotnie kuszeni i oddalani od Boga. Jezus na nowo podejmuje drogę swojego ludu, ale od samego początku czyni to w całkowitym posłuszeństwie Duchowi Świętemu. Świadomie przyjmuje przedstawione mu pokusy, by pokonać je mocą Ducha Świętego, który jest duchem prawdy, duchem miłości. Istotą przedstawionych Jezusowi pokus była perspektywa doczesnego zbawienia, ograniczonego wyłącznie do ziemskich potrzeb i zamykająca drogę do prawdziwego wyzwolenia z niewoli grzechu. Pan Jezus podejmuje na pustyni walkę z ojcem kłamstwa i władcą tego świata, pokazując, że jest możliwe zwycięstwo nad nim. Jakże to wielka dla nas nadzieja w tych naszych osobistych zmaganiach. jest możliwe zwycięstwo nad nim. Wewnętrzna jedność Jezusa Mesjasza z Duchem Świętym widoczna jest również od samego początku głoszenia bliskości Królestwa Bożego, czyli zbawczej obecności Boga wśród ludzi. Potem powrócił Jezus mocą Ducha Świętego do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy, On zaś nauczał w ich synagogach. Po doświadczeniu próby na pustyni, Pan Jezus rozpoczyna swoją misję głoszenia Królestwa Bożego. Misja ta obejmuje wiele wątków, takich jak osobista modlitwa, nauczanie, uzdrawianie, cuda, powołanie grupy uczniów. Charakterystyczna jest Jego jedność z Ojcem i Duchem Świętym, o której przy wielu okazjach mówi swoim apostołom, mówi również tym, którzy wsłuchiwali się w Jego słowa. Jego modlitwa towarzyszy zawsze szczególna więź. Więź z Ojcem i radość w Duchu Świętym. Podobnie dzieje się, gdy naucza, gdy uzdrawia, dokonuje cudów, zawsze w jedności z pozostałymi osobami Trójcy Świętej. Przepowiadanie Jezusa wynika z Jego mesjańskiej świadomości i realizacji prorockiej zapowiedzi. Duch Pański spoczywa na Jezusie, który został namaszczony i posłany, aby ubogim głosić dobrą nowinę, aby więźniom głosić wolność. A niewidomy przejrzenie, Jezus naucza, że o tego samego Ducha powinni także prosić wszyscy na modlitwie do Boga. Ważną wypowiedź na temat roli Ducha Świętego w mesjańskiej misji Pana Jezusa zawierają słowa mówiące o bluźnierstwie przeciwko Duchowi Świętemu. Nie chodzi tu o słowne znieważanie Ducha Świętego, ale o odrzucenie zbawienia, jakie Ojciec ofiaruje człowiekowi w zbawczym dziele prowadzonym przez Jezusa na ziemi. Jak powiedział i święty Jan Paweł II w encyklice Dominum et Vivificantem, bluźnierstwo przeciw Duchowi Świętemu jest grzechem popełnionym przez człowieka, który broni rzekomo prawa do trwania w złu we wszystkich innych grzechach i który w ten sposób odrzuca odkupienie. To 46. punkt tejże encykliki. Przepowiadanie i działalność Pana Jezusa mają swoje źródło w zjednoczeniu z Ojcem i Duchem Świętym. Pan Jezus zachowuje tę więź na modlitwie i w działaniu, wskazując w ten sposób drogę do zjednoczenia z Bogiem. Przyjęcie Ducha Świętego jest warunkiem koniecznym otwarcia się na Królestwo Boże i Jego zbawcze orędzie. Moment, który jest dla nas niezwykle ważny w tym czasie, który teraz przeżywamy, do którego się przygotowujemy, wyraża się w słowach zaczerpniętych z Ewangelii według świętego Łukasza. Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Ofiara krzyżowa staje się kulminacyjnym momentem życia Pana Jezusa na ziemi, Jego zbawczej misji, przenikniętej od samego początku obecnością Ducha Świętego. W momencie śmierci na krzyżu Pan Jezus powierza swojemu Ojcu ducha, czyli życie. Składa w ofierze to, co ma najcenniejszego, swoje bóstwo, człowieczeństwo, zjednoczone w tajemnicy wcielenia. Nawiązując do ofiar składanych przez lud Starego Przymierza, autor listu do Hebrajczyków przyrównuje je do ofiary krzyża i dodaje, o ile bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego złożył Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarę, oczyści wasze sumienia z martwych uczynków, abyście służyć mogli Bogu żywemu. W swoim człowieczeństwie Pan Jezus był godny stać się taką ofiarą, gdyż był nieskalany i jednocześnie złożył ją przez Ducha Wiecznego. Zatem Duch Święty w szczególny sposób współdziała z Jezusem w oddaniu Ducha Ojcu. Można powiedzieć, ponownie używając odniesienia do ofiary starotestamentalnych, że Duch Święty był swoistym ogniem z nieba, spalającym ofiarę składaną Bogu, pochodzącą od Ojca. Skierowuje On ofiarę własną, Syna, do Ojca, wprowadzając ją w boski wymiar komunii. Ofiara krzyżowa jest także realizacją słów Pana Jezusa. Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął. Chrzest mam przyjąć i jaki doznaję udręki, aż się to stanie. Czytamy w Ewangelii według świętego Łukasza. Tym zbawczym ogniem, który doprowadza do wypełnienia się ofiary na krzyżu, jest Duch Święty. Wstępuje on w samo serce ofiary krzyżowej jako miłość i dar. Spala tę ofiarę ogniem miłości, która jednoczy Ojca i Syna. Jest to właśnie ofiara Jezusa. Dlatego też otrzymuje on Ducha Świętego, którego będzie mógł dać apostołom, Kościołowi, dać ludzkości. W ofierze krzyżowej możemy dostrzec wydarzenie zamykające objawienie się Ducha Świętego w życiu Chrystusa. Jest to moment, w którym jednocześnie otwiera się droga do tajemnicy zmartwychwstania, a następnie do wydarzenia Pięćdziesiątnicy i jego promieniowania na cały świat. Chrystus również raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić, zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia duchem. Pierwszy list świętego Piotra. Te słowa odzwierciedlają wyznanie wiary pierwotnego Kościoła, że Duch Święty działający w zmartwychwstaniu jest nieprzerwanie obiecany w zbawczym wydarzeniu Jezusa Chrystusa. W dniu zmartwychwstania, wieczorem, kiedy Jezus stanął pośrodku apostołów, pokazał im ręce, pokazał im bok, tchnął na nich i powiedział: weźmijcie Ducha Świętego. W zmartwychwstaniu objawia się zatem największa moc Ducha Świętego, który staje się w ten sposób gwarantem powszechnego zmartwychwstania ludzi i ich nieśmiertelności. Ciało Chrystusa, napełnione Duchem Świętym w chwili zmartwychwstania, jest źródłem nowego życia dla zmartwychwstających ciał. Życie w Chrystusie jest równocześnie życiem w Duchu Świętym, jak powie apostoł Paweł. Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego, to znaczy do Chrystusa, nie należy. Czytamy w liście do Rzymian. Duch Święty, który działa w zmartwychwstaniu Chrystusa, napełnia chrześcijan wyzwolonych od grzechu nowym życiem i daje im udział w Jego tajemnicy paschalnej. Tajemnica paschalna ukazuje ścisły związek między Chrystologią a pneumatologią, które przyjmują perspektywę eschatologiczną. W imię Chrystusowego zmartwychwstania Kościół w ścisłej jedności i posłuszeństwie Duchowi Świętemu służy temu życiu, które pochodzi od Boga. Spójrzmy z tej analizy, jakże jasno wynika ta działalność Ducha Świętego w dziejach Kościoła, w dziejach zbawienia. Prawdę o trzeciej osobie Trójcy Przenajświętszej odkrywamy z życia Słowa Wcielonego. Zatem Pan Jezus objawia nam tajemnicę Bożego życia, które jest życiem trynitarnej wspólnoty. Jednocześnie mamy tutaj relację wzajemności objawienia. Gdy to Duch Święty mówi o Jezusie jako o umiłowanym Synu Ojca, z którym stanowi jedno. Widzimy więc, że objawieniem, które przynosi Pan Jezus o swoim Ojcu, osiąga swoją pełnię w objawieniu Ducha Świętego jako odwiecznej więzi między Ojcem i Synem. W tej perspektywie widzimy, jak wielką rolę odgrywa Duch Święty, jak wielką misję on pełni. Również i daj Boże w naszym życiu, dajmy się prowadzić Duchowi Świętemu, aby on również łączył nas z tą więzią miłości między Ojcem i Synem.